с вами. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maria rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. To pokolenie, o którym jest mowa w dzisiejszej Ewangelii. Pokolenie, które błogosławi Maryję, drodzy czciciele Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj 20. niedziela zwykła, 14. dzień sierpnia, to w kalendarzu liturgicznym Kościoła wspomnienie naszego rodaka, męczennika, Maksymiliana Marii Kolbego, szaleńca niepokalanej. Aresztowany pisał do swoich współbraci. Bez wiedzy i woli dobrego Boga i niepokalanej dziewicy nic się stać nie może. Niepokalana dziewica jak matka kochająca, podobnie jak dotąd, tak i na przyszłość, będzie myślała o swoich dzieciach. 12 maja 1941 roku w ostatnim liście z więzienia w Warszawie napisał: pozwólmy się wszyscy coraz doskonalej prowadzić niepokalanej, gdziekolwiek i jakkolwiek ona nas chce postawić, aby przez dobre spełniania naszych obowiązków przyczynić się do tego, aby dla jej miłości wszystkie dusze zostały pozyskane. 2 tygodnie później, 28 maja, wywieziony został z Pawiaka do niemieckiego obozu zakłady Auschwitz razem z grupą 320 więźniów. Już na początku więźniowie zaczęli śpiewać pieśni maryjne, pieśni, które od zawsze dawały Polakom nadzieję w najtrudniejszych okolicznościach życia. 2 miesiące później, 29 lipca 1941 roku, z obozu uciekł więzień. Wyczerpujący apel, heroiczna gotowość oddania życia za współwięźnia Franciszka Gajowniczka, zanurzenie na dnie piekła na ziemi, bunkra głodowego, poprzedza obnażenie z szat. Miejscem śmierci pozbawiona okien, pryczy, źródła światła, jakiejkolwiek ochrony przed zimnem, ciasna cela. I pełne pogardy słowa, które towarzyszą wpychanym nieszczęśnikom. Zdechniecie tu jak tulipany. Tymczasem z celi dobiegały głosy modlitwy odmawianego wspólnie różańca, pieśni maryjnych, a także głoszonych przez Maksymiliana Marię Kolbego kazań. Miałem wrażenie, że jestem w kościele, wspominał ten modlitewny nastrój Bruno Borgowiec, tłumacz karnego bloku. Modlitwy były tak gorące, że więźniowie często nie słyszeli, że w bloku pojawiają się esesmani i dopiero ich wrzaski przerywały modlitwę. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe spowiadał, rozgrzeszał, czuwał nad konającymi, a to wszystko na dnie piekła na ziemi. Kapłańskie ramiona ojca Maksymiliana stają się ich ostatnim konfesjonałem, gdzie ledwie słyszalnym głosem wyznają swoje grzechy. Rozgrzeszeni w godzinie śmierci konają, a nad ich głowami rozlega się ufne: zdrowaś, Maryjo, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. I daj im wieczne spoczywanie, Panie. Jeszcze krzyżyk na czole zmarłego i zamknięcie powiek na zastygłych w bezruchu oczach zagłodzonego na śmierć człowieka. Nasz rodak Maksymilian Maria Kolbe po 386 godzinach w celi śmierci zdobywa dwie korony, jak to mu zostało obiecane przez samą królową naszego narodu. Bruno Borgowiec wspomina: znalazłem ojca Maksymiliana w pozycji siedzącej, z głową pochyloną na bok. Pogodna, czysta jego twarz promieniała. Tak też przedstawił ją inny więzień, Marian Kołodziej. Był na tym samym apelu, młody człowiek. Przywieziony został pierwszym transportem z Tarnowa. Po latach wyznał, odnosząc się do Maksymiliana Marii Kolbego: mnie nie było na to stać. ale ja mogłem być po prostu wyznaczony na śmierć głodową. Myślę, że tę głodową śmierć, ale i ten zastrzyk, który dobił go, trzeba teraz na tym miejscu, na początku tej nocy przywołać, kiedy opętani globaliści planują redukcję ludzkiej populacji, by ratować naszą planetę. Myślę, że o nich jest mowa w dzisiejszej Ewangelii. O tym Magnifikat rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, pyszniących się planami swoimi. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokorny. Jest mowa o głodzie. Głodnych nasycił dobrami, a bogaczy z niczym odprawił. Wstrząsnęło mną wyznanie naszego rodaka, majora Tadeusza Zielińskiego, które przeczytałem niedawno w książce zatytułowanej Gdyby nie opatrzność Boża, wspomnienia zesłańca, w Edition du Dialogue, spotkania wydaną w Paryżu w 1985 roku. Największy grzech majora Tadeusza Zielińskiego, pokusa zabrania ciężko choremu sąsiadowi kawałka suchego chleba, której nie uległ. Jak to? To ja, polski oficer, który nigdy w życiu nie splamiłem honoru oficerskiego, dziś mam go zhańbić kradzieżą kawałka suchego chleba, który przecież i tak nie uratuje mi życia. Wrzuciłem ten chleb z powrotem do szafki, a sam w strasznej rozterce ducha bezwładnie osunąłem się na twarde łóżko. To był największy grzech w moim życiu, wyznał. Zmarł z wycieńczenia i głodu w łagrze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ostatnie słowa: umieram jako wierny syn ojczyzny. Życie poświęcam za wolność Polski. Proszę to przekazać mojemu synowi i mojej żonie w Polsce. Pochodził z Wilna. Drodzy czciciele Matki Bożej, pielgrzymi zgromadzeni tutaj wokół lurdzkiej groty w lesie wiedeńskim. Noc to nie tylko ciemność, to także czas gwiazd. W czas duchowej ciemności, godziny zła, też jaśnieją gwiazdy heroicznych postaw. Nie brakowało takich czasów, takich ciemności duchowych i takiej beznadziei. I zawsze w tych ciemnościach świeciły gwiazdy heroicznych postaw naszych rodaków. I dlatego mamy powody do radości i do wdzięczności. Okoliczności tej najświętszej ofiary mają wielką wymowę. To czas gotowania się do nocnego spoczynku. Tymczasem my jesteśmy z dala od naszych mieszkań, domów. Zgromadzeni tutaj wokół ołtarza uczestniczymy w bezkrwawej ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kończy się rocznica odejścia do wieczności w tych dramatycznych okolicznościach naszego wielkiego rodaka, ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Nastaje noc, a po niej tak jak wtedy nastanie dzień, uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To dzień narodzin do nieba naszych rodaków, świętego Jacka od Rowąża w roku 1257 w Krakowie, patrona naszej wiedeńskiej Polonii, świętego Stanisława Kostki w roku 1568 w Rzymie. Florentyn Wacław Jan Stefan Koźmiński, niespełna 17-letni chłopak, w czasie nauki przeżył kryzys religijny, stracił wiarę. Odzyskał ją 15 sierpnia 1846 roku. Odzyskał ją w kazamatach Cytadeli Warszawskiej. Wtedy to sam Pan Jezus przyszedł do mnie, został kapucynem, wziętym spowiednikiem. Po latach ojciec Honorat przyznaje: modlitwa Matki mojej ziemskiej i opieka Matki mojej niebieskiej ocaliły mnie. Miał tysiące penitentów. Ludzie zjeżdżali się z najdalszych okolic, aby u niego się spowiadać. Z pomocą konfesjonału ojciec Honorat Koźmiński nie tylko uchronił życie zakonne w zaborach rosyjskich i pruskim od zaniku, ale doprowadził wręcz do jego rozkwitu. Oficjalne zakony nie mogły funkcjonować. Zakazano noszenia stroju zakonnego. O powstawaniu nowych wspólnot nie było mowy. Tymczasem stał się założycielem 17 zgromadzeń. Zapewniały one wykształcenie, wychowanie najbardziej tego potrzebującym, opiekę dzieciom, wsparcie ubogim i chorym. Wiele energii poświęcały pracy u podstaw, czyli temu, co pozwoliło zachować wolność ducha, a po I wojnie światowej odbudować wolną Polskę. Co więcej, po kilkudziesięciu latach od kasat zakonów liczba osób konsekrowanych zamiast maleć wzrosła do ponad 10 000. 15 sierpnia 1873 roku, w dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii, po nieszporach Wanda Malczewska klęczy przed ołtarzem Matki Bożej. Słyszy głos Królowej Polski. Dzisiejsza uroczystość stanie się za niedługo ważnym świętem narodowym. W tym dniu odniesiecie świetne zwycięstwo nad wrogami, dążącymi do waszej zagłady. To święto powinniście otaczać szczególniejszą opieką i przypominać sobie dobrodziejstwa, jakie od Boga za moją przyczyną odnieśliście i jeszcze odbierać będziecie, jeżeli nie sprzeniewierzycie się wierze świętej katolickiej, chrześcijańskim cnotom i prawdziwej miłości ojczyzny, opartej na jedności i braterstwie wszystkich klas. Spełniło się to 102 lata temu, cudem nad Wisłą. Kochani, drogie siostry i bracia w Chrystusie, to wielki zaszczyt. Być synem, córką Boga przez sakrament chrztu. Należeć do narodu polskiego. Ale to również wielkie zobowiązanie. Przychodzą trudne i nie do uniknięcia czasy. Obyśmy w tych trudnych czasach nie zapomnieli, kim jesteśmy. Zadbajmy na te trudne czasy o umocnienie naszej więzi z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z Jego rodzicielką, a naszą królową pośredniczką łask wszelkich. Ta więź pozwoli nam przejść przez największe ciemności do wieczności i spotkania z naszymi rodokami, z naszymi bliskimi, którzy poprzedzili nas do wieczności. Odtąd wspólnie śpiewać będziemy przez całą wieczność, razem z naszą królową, Magnifica. Wielkie rzeczy uczynił nam i czynić będzie i będziemy dziękować przez wieczność całą. Amen.